Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Kościół jest naszą matką w wierze w życiu nadprzyrodzonym, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował dziś cykl kateches poświęconych Kościołowi. Ojciec Święty podkreślał, że tak jak matka rodzi życie, tak Kościół rodzi nas w wierze przez Ducha Świętego. Papież akcentował, że matka nie tylko rodzi życie, ale bardzo troskliwie pomaga swoim dzieciom wzrastać. Podobnie i Kościół, jak dobra matka, pomaga naszemu rozwojowi, przekazując Słowo Boże, udzielając sakramentów.
Chrześcijanin nie jest samotną wyspą. Nie stajemy się samymi chrześcijanami o własnych siłach, z naszymi tylko siłami, ale wiara jest darem, jest prezentem danym nam w Kościele od Boga, jest darem Boga i danym jest poprzez Kościół. Kościół daje nam życie wiary w Chrzcie Świętym, gdzie nas rodzi jako matkę.
Ojciec Święty Franciszek tradycyjnie też pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam serdecznie pielgrzymów polskich, bracia i siostry. Myśląc dzisiaj o Kościele, pragnę powtórzyć, że nasza przynależność do Kościoła nie jest faktem tylko zewnętrznym, formalnym. Ta więź ma charakter wewnętrzny i życiodajny, taki, jaki ma dziecko z własną mamą. Życzę, byście tę więź pogłębiali, umacniali, troszcząc się o osobisty wzrost w wierze oraz o dobro i piękno Kościoła. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim.
W Warszawie rozpoczęły się ogólnopolskie dni protestu, które są wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu. Organizatorem protestów pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” są trzy największe centrale związkowe. Przed południem związkowcy rozpoczęli pikiety przed 8 ministerstwami, w tym przed Ministerstwem Skarbu Państwa, Pracy i Polityki Społecznej, Transportu, Gospodarki, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Sprawiedliwości. W pikietach wzięli udział m.in. przedstawiciele pracowników Stoczni Gdańskiej. Wiceprzewodniczący Zakładowej Solidarności Karol Guzikiewicz stwierdził, że czas przypomnieć rządowi o kłamstwach i niezrealizowanych obietnicach.
No, Stocznia Gdańska jedzie dzisiaj nie tylko w obronie stoczni, bo głównie również stoczniowcy w obronie stoczni, bo to, jest co się dzieje w stoczni, to jest zakłamanie, to jest kłamstwo premiera Tuska i urzędujących urzędników, ale przede wszystkim w obronie praw pracowniczych, bo te prawa pracownicze są łamane. Przede wszystkim nasze postulaty z sierpnia 1988 roku są łamane, a politycy nie umieją ich czytać, łącznie z Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa zapomniał o postulatach sierpnia, mówi o nich, ale zapomniał, nie wie, co one znaczą.
Na rozwiązania ze strony rządu bezskutecznie czekali również rolnicy, powiedział Zbigniew Obrocki z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
My protestujemy od kilku miesięcy. Rolnicy na wałach Robrego 77 dni stali w zimnie, w mrozie, w głodzie i w niewygodach. Czekaliśmy na jakieś rozwiązania ze strony rządu. Rząd obiecywał, jedźcie do domu, my zmienimy ustawę. Przyjechaliśmy tutaj bronić polskiej ziemi. Tyle Polski, ile jest polskiej ziemi w rękach polskich rolników. Dlatego tutaj liczymy na to, że Solidarność Pracownicza i wszyscy Polacy poprą nasze żądania, poprą nasze protesty.
Pikiety zakończyły się złożeniem w resortach petycji z postulatami poszczególnych branż, po czym związkowcy przemaszerowali przed Sejm. Tam powstało miasteczko namiotowe, które będzie funkcjonować do soboty. W przemówieniu Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, zwrócił uwagę, że pozorowany dialog rządu Donalda Tuska nie przynosił żadnych rozwiązań, a protesty są wynikiem bezczynności rządu.
Jesteśmy tak zdeterminowani. Druga strona kompletnie nie chce rozmawiać, pozoruje dialog. Mówienie o tym, że my zerwaliśmy dialog w Komisji Trójstronnej, jest nieporozumieniem. Premier przyszedł po to, aby pozorować dialog. Nie będziemy go w tym utwierdzać, że przyszedł pan narodu, powiedział, co ma dalej zamiar zrobić i opuścił dialog. Nie. Miał przyjść po miesiącu, mieliśmy dalej rozmawiać o elastycznym czasie pracy. Prowadził te rozwiązania, a później przychodzi na Komisję Trójstronną. Po co? Dlatego takiego dialogu prowadzić nie będziemy. I niech wreszcie się rząd stuknie w głowę i dojdzie do wniosku, że trzeba rozmawiać ze społeczeństwem, a związki zawodowe reprezentują wszystkich polskich pracowników i nie damy się podzielić na działaczy związkowych, na związkowców, na pracowników i na resztę społeczeństwa. Związki zawodowe to społeczeństwo, pracownicy to społeczeństwo i dzisiaj tu jest reprezentacja całego polskiego społeczeństwa.
W środę przed budynkiem parlamentu odbędzie się całonocny dyżur. Z kolei w czwartek dzień debat. O szczegółach mówi przewodniczący NSZZ Solidarność.
Zostaje kilkaset osób na noc tutaj na dyżurze. Jutro przyjeżdżają następni. Jutro będą debaty właśnie o zdrowiu, o braku polityki przemysłowej, o pakiecie klimatycznym. Piątek kolejne debaty dotyczące właśnie tych spraw obywatelskich i debat społecznych, najważniejszych. Ale także mamy kilka niespodzianek. A sobota? Nasza. Zwołujemy Narodowy Parlament. Nie ten, który nie realizuje tego, do czego zostali powołani. My, naród, zwołujemy na 14 nasz Parlament Narodowy. Tu, przed Sejmem, przed Stadionem Narodowym i na Placu Defilad. I wszyscy idziemy na Plac Zamkowy. Także zapraszam wszystkich na sobotę, którzy nie mogą w tygodniu przyjechać, bo muszą ciężko pracować za 1600 zł brutto.
W sobotę odbędzie się kulminacyjna manifestacja, w której udział ma wziąć około 100 tysięcy osób z całej Polski. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała sprawozdanie przedstawione przez posła Roberta Kropiwnickiego, które zakłada umorzenie postępowania w sprawie postawienia członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Poseł Andrzej Duda złożył wniosek mniejszości przeciwny do przyjętego stanowiska. Sprawa dotyczy nieprawidłowości, jakich miała dopuścić się Krajowa Rada przy pierwszym konkursie na miejsca na naziemnym multipleksie cyfrowym oraz kwestii nieprzyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis nadawcy telewizji Trwam. W uzasadnieniu wniosku mniejszości poseł Andrzej Duda wskazał, że Krajowa Rada miała świadomość, iż spółka Stawka nie rozpoczęła nadawania w określonym czasie, a mimo to nie podjęła żadnych kroków prawnych, aby odebrać temu nadawcy koncesję. Powiedział też, że nie ma żadnych informacji, co się stało, że w miejsce Kino Polska wprowadzono spółkę Lemon Records.
Stąd Wysoka Komisjo, moim zdaniem jest absolutnie jednoznaczne, że istnieją podstawy do tego, aby członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej przewodniczący zostali postawieni przed Trybunałem Stanu, bowiem doszło w tym postępowaniu i do ewidentnych naruszeń prawa oraz do, w moim przekonaniu, także złamania konstytucyjnej zasady, co najmniej zasady równości, równego traktowania podmiotów. Dziękuję bardzo. W związku z czym składam ten wniosek mniejszości.
Wniosek mniejszości zostanie dołączony do sprawozdania i przedstawiony marszałek Sejmu. Gazeta Wyborcza po raz kolejny próbuje podważyć autorytet ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Tym razem za pomocą zamówionego przez siebie sondażu przeprowadzonego przez agencję badawczą TNS Polska. Gazeta, wyciągając wyrwane z kontekstu dane pochodzące z badań, napisała, i tu cytat, nie lubimy dyrektora Radia Maryja i właściciela telewizji Trwam. Irytuje, budzi zażenowanie. Na podstawie zamówionego badania stwierdziła także, że ojciec Tadeusz Rydzyk 5 razy częściej budzi negatywne skojarzenia niż pozytywne. TNS Polska nie chce zdradzić pytań i wyników badania, powołując się na tajemnicę handlową. Urszula Krasowska, przedstawiciel agencji badawczej, podkreśla, że firma przeprowadziła jedynie badania. Ich interpretacje pozostawiła zleceniodawcy. Ponadto, jak stwierdziła, autorami tez zawartych w artykule są dziennikarze Gazety Wyborczej.
No to są tezy Gazety Wyborczej i to są, myśmy badanie wykonali, badanie, tak jak mówię, no zostało zrealizowane, a to, czy gazeta użyła takich sformułowań, czy innych, no to już jest gazety sprawa, no to nie jest tak, że piszący artykuł potem z nami konsultowali, czy tak można powiedzieć, czy tak nie można powiedzieć. No to wie pan, no to inaczej ta praca wygląda.
Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, podkreśla, że Gazeta Wyborcza jest medium, które od lat nie informuje o rzeczywistości, ale z mniejszym lub większym sukcesem tę rzeczywistość kreuje. Najpierw próbuje psuć opinię ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, a potem bada opinię publiczną przez siebie samą ukształtowaną, uzyskując pewien określony wynik na końcu, dodając do tego aurę obiektywności.
To jest pewna gra, w której z jednej strony się ulepia ciasto, a potem się prosi kogoś z boku, żeby powiedział, jaki kształt ma to ciasto. Ale na szczęście Gazety Wyborczej i zaprzyjaźniony z nią środowisk na świadomość Polaków jest coraz mniejszy, więc tymi rezultatami nie należy się zbytnio przejmować.
Tymczasem pod koniec marca przyszłego roku zostanie rozstrzygnięty konkurs na pracę naukową ukazującą ataki medialne na Kościół, sposoby manipulacji oraz efekty, jakie osiągnięto w tych działaniach. Organizatorami konkursu są posłowie z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Prace będą oceniane w kilku kategoriach, zarówno pracy naukowej, popularno-naukowej, ale także pracy reporterskiej, powiedział przewodniczący Parlamentarnego Zespołu poseł Andrzej Jaworski.
Chcę, żeby były to monografie, które będą opisywać zarówno aktualny stan rzeczy, jeżeli chodzi o opisywanie Kościoła katolickiego i ludzi Kościoła, w tym zwłaszcza hierarchów, ale także instytucje jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, Caritas, przez różnego rodzaju media, zarówno te media papierowe, jak i media elektroniczne, ale liczymy także na prace, które będą przedstawiać zaangażowanie konkretnych osób czy konkretnych środowisk właśnie takiej, a nie innym przekazie.
Jak podkreśla poseł, mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której Kościół katolicki, księża biskupi, Radio Maryja, Telewizja Trwam, ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor katolickiej rozgłośni, są najczęściej wymieniane negatywnie w różnego rodzaju przekazach. W tak zwanych mediach mainstreamowych najczęściej jest to sygnał, który można zakwalifikować jako język nienawiści.
Wiele środowisk podchodzi do tego, że jest to subiektywne przedstawienie rzeczywistości. Dlatego postanowiliśmy, aby tutaj zaprosić właśnie naukowców, socjologów, psychologów społecznych, ale także filozofów, historyków, aby uzyskać coś, co nie będzie już według dotychczasowych komentatorów naszym subiektywnym spojrzeniem, tylko że będzie to spojrzenie obiektywne, spojrzenie naukowe.
Zespół zaprasza także do współpracy studentów, a także naukowe ośrodki badawcze. Nagroda dla najlepszych prac to wydanie ich w wersji książki, także w pojedynczych wersjach monograficznych, w zależności od ich objętości. Najlepsza praca zostanie nagrodzona dodatkowo jednym z nowoczesnych laptopów. Pracę należy wysłać w wersji papierowej wraz z oświadczeniem na sejmowy adres Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. W najbliższym czasie na stronie internetowej Radia Maryja zostanie przedstawiony regulamin konkursu. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizującego budżet na 2013 rok. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Izbie przyjęcie dokumentu. Największa partia opozycyjna jest przeciwna tym zmianom. Słuchając przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i rządu, można odnieść wrażenie, że najlepszym, co mogło się Polsce przydarzyć, jest nowelizacja tegorocznego budżetu, powiedziała poseł Beata Szydło. Dodała, że dzieje się tak mimo cięć we wszystkich resortach. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła, że 3 miliardy zabrano z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie polskiej armii, 300 milionów na oświatę, 100 milionów złotych na świadczenia rodzinne, w tym na zasiłki pielęgnacyjne, a ponad 400 milionów złotych na rolnictwo. W tym czasie, jak mówi poseł Szydło, PO stwierdza, że nic się nie stało i nie ma żadnych problemów.
To jest tak, że państwo pogubiliście się już w tym swoim zaklinaniu rzeczywistości i w oszukiwaniu Polaków, w tym twierdzeniu, kreowaniu takiej rzeczywistości, która nie istnieje. To jest najlepszym przykładem tego było symbolicznym to, jak premier Tusk ogłosił w Krynicy zakończenie kryzysu, a następnego dnia podjęliście państwo właśnie decyzję o zabraniu tych milionów ze świadczeń rodzinnych, z oświaty, z nauki, z rolnictwa. I do tego wszystkiego jeszcze informacja i propozycja rozbicia, zniszczenia systemu emerytalnego. I nie idzie za tym żaden plan, żadna nadzieja.
Dalej pozostajemy w Sejmie. Komisja Kultury przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
12 września 1683 roku wojska polskie wraz z wojskami sojuszniczych państw chrześcijańskiej Europy stoczyły zwycięski bój pod Wiedniem, powstrzymując napór Imperium Osmańskiego na kraje Starego Kontynentu. Król Polski Jan III Sobieski w trosce o losy całej Europy objął dowództwo nad wojskami koalicji, idąc z odsieczą oblężonej stolicy Austrii. Stanął na czele armii, której trzon stanowiło polskie rycerstwo i wsławiona w bojach formacja, jaką była husaria, chluba polskiego oręża, która przeważyła szalę zwycięstwa w bitwie. Nawiązując do wydarzenia sprzed 330 lat, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd polskiemu władcy, którego myśl polityczna i dalekosiężna wizja wolnej Europy nakazały stanąć do boju w obronie polskiej i europejskiej tożsamości wyrosłej w kulturze chrześcijańskiej i cywilizacji łacińskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci chwałę oręża polskiego i z wdzięcznością wspomina wszystkich walczących za ojczyznę na przestrzeni dziejów.
Uzasadniał projekt poseł Tadeusz Woźniak. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w związku z przypadającą jutro 330. rocznicą bitwy pod Wiedniem zorganizowali też w Sejmie wystawę i debatę naukową. W uroczystości otwarcia wystawy w holu głównym Sejmu uczestniczyła grupa rekonstrukcyjna. Ekspozycja prezentuje uzbrojenie polskich wojsk z XVI i XVII wieku, w tym zbroje husarskie. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Smoleńsku skazał na kary od roku i 8 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej 4 rosyjskich żołnierzy oskarżonych o kradzież pieniędzy z kart bankowych Andrzeja Przewoźnika. W przypadku 3 oskarżonych sąd zawiesił wykonanie kar. Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, był jedną z ofiar katastrofy rządowego samolotu Tu-154M, który rozbił się na smoleńskim lotnisku 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło wtedy 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Prokurator wojskowy żądał dla oskarżonych od 2,5 do 3 lat łagru. Europarlament debatuje w sprawie Syrii. W Strasburgu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego sprawa użycia broni chemicznej w Syrii, jak również los niewinnych istnień w tym kraju są żywo dyskutowane. Sprawy te zostały poruszone nie tylko w trakcie posiedzenia na sali obrad razem z wysoką przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton, ale również w grupach politycznych. O szczegółach z Francji mówi Dawid Nachajowski.
Warto dodać, że ciekawe zdania padają na przykład w kuluarach. Co my, Parlament Europejski, możemy tak naprawdę zrobić? Należy uniknąć strasznego precedensu, jeśli chodzi o wykorzystywanie broni chemicznej, mówi baroneza Catherine Ashton. Wypracowanie politycznego rozwiązania w sprawie Syrii sprowadziło się wśród unijnych polityków do chęci realizacji jednego celu – wyeliminowania użycia broni chemicznej podczas jakiejkolwiek wojny w przyszłości. We Francji Ashton przytoczyła dziś stanowisko Rosji. Arsenał chemiczny poddać kontroli międzynarodowej, a następnie zniszczyć. Przypomnieć należy, że przystał na to syryjski minister, a chęć, aby syryjski reżim przestraszył się możliwej ingerencji Stanów Zjednoczonych i Francji, jest tak naprawdę wielka wśród wielu przedstawicieli unijnej sceny politycznej. Kolejna kwestia to zapewnienie ochrony niewinnym ludziom. Nie można o nich zapominać. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba syryjskich uchodźców ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej potroiła się. Tak błyskawicznego tempa wzrostu napływu wniosków azylowych nie notowała dotąd żadna inna grupa, wynika z raportu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu. Więc jakie zadanie dla Parlamentu Europejskiego? Jutro przyjmie przecież rezolucję. Jak na razie jest kilka projektów. Swój dokument przygotowała m.in. frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, w którym czytamy, że Europarlament wzywa ONZ do jak najszybszego zakończenia dokładnego śledztwa w sprawie masowych zabójstw, do jakich doszło w Syrii 21 sierpnia oraz do ustalenia odpowiedzialności. Ponadto zauważa, że poszczególne kraje rozważają odpowiedź na atak chemiczny z 21 sierpnia, ale jest zdania, że społeczność międzynarodowa powinna zjednoczyć się w poszukiwaniu politycznego rozwiązania dla Syrii poprzez ONZ, co może powstrzymać przemoc, zapobiec dalszemu użyciu broni chemicznej i promować przejście do demokracji. To, jaki dokument zostanie przyjęty, przekonamy się w czwartek. Przypomnieć należy, że własne projekty rezolucji przygotowały też inne frakcje, m.in. Europejska Partia Ludowa i Europa Wolności i Demokracji. A teraz inna sprawa, mianowicie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Czy Unia Europejska potrafi ją zrealizować, kiedy mówimy o wojnie? Spójrzmy, jak zachowują się w sprawie Syrii Niemcy. Nie będzie akcji wojskowej Niemców, mówi Angela Merkel. Jak Wielka Brytania, a co na to Francja? Sprawę komentuje profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Pomimo rzekomej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, tradycyjnie już w momentach zapalnych, tak jak w Syrii, Unia nie mówi jednym głosem. Anglia i Niemcy wykluczają interwencję zbrojną, a Francja ją poparła. Jakieś skuteczne działania musimy jednak podjąć.
Rezolucja w sprawie Syrii głosowana będzie we Francji już jutro. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.